Cześć, witajcie w podcaście Psia Stacja.
Cześć.
Cześć. Drugi odcinek, słuchajcie, przed nami pierwszy chyba taki, chociaż nie będę tutaj się wygłupiać, że merytoryczny. Ja nie wiem, wiecie co, ja się trochę obawiam, że istnieje taka szansa, że ten nasz podcast będzie taki coraz mniej merytoryczny. W sensie, jeżeli szukacie bardzo takiej twardej wiedzy, to obawiam się, że kurde, chyba,
to nie, tu.
Nie wiem.
W sensie, właśnie z Karoliną często to mówimy w rozmowach prywatnych, że obie zatoczyłyśmy takie wielkie koło.
Chyba właśnie.
W ogóle to jest... tego trzeba zacząć.
Tak, bo dzisiaj będziemy gadać sobie o odpuszczaniu. I też właśnie dokładnie o tym myślałam, jak to powiedziałaś, o właśnie tym wielkim kole, bo chyba to jest właśnie punkt wyjścia tego, co mamy dzisiaj do powiedzenia.
Tym bardziej, że nasze historie są bardzo podobne. I nasze psy są bardzo podobne.
Tak. No i w sumie w dużej mierze wspólnie tą drogę jakoś tam pokonywałyśmy, nie?
Tak. No to... To może ja opowiem troszkę, a ty mi przerwij jak coś. Ratuj to jak coś. No więc generalnie obie zaczynałyśmy z takiego pułapu. O, mam psa, nie? Mhm. U Karoliny to był Karmelek, pies rodzinny. U mnie była to Phoebe, którą być może znacie z mojego Instagrama, ale też z poprzednich odcinków, bo całkiem niedawno zawinęła się z tego świata i jeszcze przez długi czas tutaj nam towarzyszyła. No i nasze podejście wtedy do psów było takie, że okej, mam psa, jakby okej,
fajnie,
okej, to zrobię coś z tym psem, nie? O kurczę, a czemu on tak robi? No to poczytam coś, tak? O kurczę, a może to w ogóle co jedzą psy? No to poczytam, tak? Mhm. I jakby tak to szło przez wiele, wiele lat, natomiast jeszcze nie było to takie, wiecie, świadome psiarstwo na maksa.
W ogóle, w moim przypadku to w ogóle nie było świadome psiarstwo.
Tak, u mnie Phoebe była takimi torami do tego psiarstwa, ale rzeczywiście początek jej życia i tak naprawdę, Boże.
Większość
jej życia. Mhm. To było takie, mam psa, chwała Bogu, ten pies był naprawdę zajebisty. To był bardzo bezproblemowy pies.
To tak jak Karmel.
No i dlatego mówię, że to jest ta sama historia, tylko tak. Po prostu dwie osoby i dwa psy nieznające się wtedy. I więc jakby miałyśmy taki czas, żeby sobie spokojnie znaleźć. Nie miałyśmy wylanego kubła zimnej wody pod tytułem mam agresywnego psa, albo adoptowałam psa z jakimś gigant problemem, albo mamy jakieś lęk separacyjny, albo coś tam. Więc po prostu pomału sobie tam...
Tak, nie? To były takie psy, wiecie, z kategorii jak sobie wyobraża właśnie dziecko, powiedzmy, posiadanie psa, nie?
No, tak.
Na spacer, dać jeść...
No, do weterynarza
tam pogłaskać, bo lubi, wypuścić do ogródka, bo też lubi.
I kąpiel raz na pół roku, bo częściej nie można.
Bo częściej nie można, tak. No, więc to były po prostu takie psy towarzyszące, w sensie u Karmela to już w ogóle, u Phoebe trochę bardziej, tam więcej miałyście po prostu wspólnego. U nas to był taki typowy piesek rodzinny, nie? Czyli taki piesek, który po prostu jest obok
i żyje.
I nie przeszkadza, nie? No. Był fantastyczny i to takie Phoebe, to były właśnie bardzo podobne do siebie psy, takie charakterologicznie, po prostu takie...
Piesek tralalesek.
Tak, taki, który nie robi żadnych problemów, świetnie sobie wszędzie radzi, nikt go niczego w zasadzie nie uczył. On sam się jakoś tak, nie wiem, sam się wziął i pojawił i wychował i w ogóle...
Tak właśnie było.
Jakby nie wymagały od nas te nasze pieski jakiejś wielkiej wiedzy i świadomości. Po prostu. I świetnie sobie żyły, no.
Tak. No właśnie. I ja na przykład w tamtym czasie bardzo dużo sobie czytałam o psach. Musimy jeszcze to podkreślić, że wtedy nie było internetu.
Książki w Empiku się kupowało, miałam całą półkę książek.
Człowieku, u nas w mieście nie było Empiku.
Miałam mnóstwo tych takich książeczek, takich cienkich tam. Pies dobrze wychowany. Tak. Ja coś tam, a już nie pamiętam, jak to się nazywało.
I te wszystkie leksykony raz były.
Leksykony takie, raz. No. Miałam taką książeczkę o owczarkach szetlandzkich, bo to był właśnie owczarek szetlandzki, karmelek. No i dużo takich o wychowaniu, gdzie wiadomo, tam głównie teoria dominacji miała się świetnie i hulała, więc wiedziałam, że należy zjeść, zanim psu wsypie miskę do miski karmy, albo takie różne inne głupoty.
No. I że trzeba przechodzić pierwszemu w drzwiach.
Tak.
Ja to robiłam wtedy z Phoebe. Mhm. Zresztą wiele tych rzeczy anektowałam do naszego życia. Phoebe była golden retrieverem, bo nie wiem, czy to powiedziałeś, a skoro już powiedziałeś, że karmelek był szelciakiem, to może warto. Gdzieś tam w starych odcinkach na pewno słyszeliście historię, jak pewnego tam razu postanowiłam, nie wiem, na przykład pójść na 3-dniową imprezę z Phoebe, nie? I ona sobie świetnie radziła. Albo jak postanowiłam się przeprowadzić do Krakowa i wzięłam po prostu psa do pociągu, który kurwa nigdy pociągiem nie jechał, właściwie komunikacją miejską to może półtorej raza w życiu. No i co? No i pojechała, mieszkała. I żyła.
No, Karmel na przykład do nas kiedyś przyjechał, już jak ja mieszkałam w Warszawie, studiowałam, a Karmel już wtedy, no jakby mieszkał z rodzicami, nie, bo on został w domu i rodzice gdzieś tam wyjeżdżali, więc się umówiliśmy, że my Karmela na tydzień weźmiemy do siebie, no i mama wsiadła w pociąg akurat wtedy, nie pamiętam czemu nie jechała samochodem, no ale jechała, wsiadła z nim w pociąg, przywiozła nam go, ja go odebrałam z dworca, wsiadłam w tramwaj i pojechałam do domu swojego, no i tak Karmel się znalazł na tydzień w Warszawie. Pierwszy raz w życiu w ogóle w takich miejscach, no to no co, no usiadł sobie i posiedział, nie?
A potem sobie
chodził po parku, a potem wrócił do domu. Nie pamiętam, czy tą samą drogą jakby też go wsadziłam w tramwaj, a potem w pociąg, nie pamiętam, ale bardzo prawdopodobne, że tak właśnie było.
No, się żyło, no.
Takie to były pieski.
Takie to były czasy.
A potem się wkręciłyśmy w psy i postanowiłyśmy być świadomymi psiarami. A wraz z tą decyzją pojawiły się nasze już takie wyczekane pieski, nie? Wymarzone pieski.
Tak.
I takie, które chciałyśmy od początku poprowadzić...
Idealnie.
Dobrze.
Tak jakby te poprzednie nie były...
Znaczy inaczej, tamte były, tylko że to był ten moment, kiedy zaczęłyśmy się dowiadywać, analizować, zastanawiać się.
Ale to było takie, wiesz, ja to teraz zrobię.
No tak.
Patrzcie, bo kurwa, tamto to się udało. Piwo, kurwa.
No tak, to było dokładnie ja to teraz zrobię. Ja w ogóle byłam w trakcie kursu trenerskiego, jak Wally się u nas pojawił, więc nie dość, że teraz to ja już wszystko wiedziałam, to jeszcze miałam taki challenge, że po prostu wiesz, pies trenera, nie?
Tak.
Teraz to ja go tak poprowadzę, że kurde, tam po prostu mucha nie siada. Jak on, jaki on będzie, to nikt taki nie będzie. I też przy okazji bardzo mi zależało na tym, żeby nie zrobić żadnych błędów. Co prowadziło do tego, że narobiłam tyle błędów, że w ogóle aż wstyd gadać.
Ja tak samo. Ja identycznie. Ach. Już nie chcę się o tym gadać. Ale naprawdę, no to jeszcze wtedy było tak, że tak się mówiło, że właśnie omijaj wszystkie psy na spacerze, że wchodzenie w trudne sytuacje to jest najgorsze, co możesz zrobić psu. I jakby to wszystko jest okej, ale kiedy ma jakieś takie swoje normy, a nie kiedy no, łatwo, lecisz po bandzie, nie?
Po prostu łatwo jest się zachłysnąć taką właśnie tą świadomością, nie? Dla mnie najtrudniejsze było to, że ja w momencie, kiedy zaczęłam już trochę kumać w komunikację psią i zaczęłam rozumieć to, co ten pies mówi, to okrutnie przeżywałam wszystkie sytuacje, w których ten mój pies mówił, stresuje się, nie?
Ja
i
tak
bardzo, bardzo, bardzo mi zależało, żeby właśnie go nie wprowadzać w za trudne sytuacje, nie wymagać od niego tego, czego on nie jest w stanie zrobić, tylko że niestety to poszło w takie przegięcie.
Ale to poszło tak jak u mnie w kontrolę środowiska.
W totalną.
Ludzi.
W sensie jakby to nie było już nie wprowadzanie w za trudne sytuacje,
nie.
Tylko w jakiekolwiek trudne sytuacje.
Tak.
A ostatecznie to się oczywiście i tak wydarzało, no bo nie da się nie wejść w żadną trudną sytuację.
Nie da się uciec przed życiem, nie?
No, a Wolik jeszcze na dodatek trafił się no taki emocjonalny i jakby dużo przeżywający i też bardzo silnie ze mną związany, w sensie takim, że on też bardzo jest wrażliwy na to, co ja czuję i co ja robię. No i żeśmy tak dwa po prostu wrażliwce, próbujące przeżyć się spotkały i no trudno i, nam było żyć.
Tak, takie dwa wrażliwce, które jednocześnie nie chcą pokazać właśnie tej swojej wrażliwości, nie? No bo próbujesz mieć ten poker face, albo...
Tak, żeby nie obciążać psa swoimi emocjami, nie?
A to się nigdy nie udaje, nie?
No nie.
I trochę też powiemy dlaczego. Ale u mnie było to samo i ja tak, no wszyscy wiedzą, że ja tak na tą Lori czekałam i w ogóle, że pierwszy miot w Polsce i wow, i w ogóle wow. No i się kurde porobiło, nie? Mhm. I mi się trafił, wiesz, pies, tu lęk separacyjny, tu właśnie ja ją od wszystkiego izolowałam. Przecież popatrz, nawet jak nas goście odwiedzali czy coś, to ja zawsze mówiłam ludziom, jak mają się zachować, żeby jej nie stresować. I to był, dzisiaj uważam, że to był duży błąd i przyjadę, już w ogóle tego nie robię, ale też wiem, że to są dwa różne psy.
Jaga jest inna, nie?
Jaga jest inna, ja jestem też inna, a Lori też już jest inna.
No, jasne.
I to jest właśnie, wiecie, to nie jest odcinek pod tytułem pierdolcie wszystko i bądźcie Januszami behawioryzmu.
No nie.
Tak nazwiemy ten odcinek.
Dobrze, pierdolcie wszystko i bądźcie Januszami behawioryzmu. Tak się będzie nazywał.
Tak, i, ale to już wiecie, bo już to kliknęliście. My to właśnie odkryłyśmy, bo jesteśmy w przeszłości, słuchajcie.
Nasza teraźniejszość to przeszłość.
Moja, mój magazyn w kreskach to jest, wiecie, puszka przeszłości. Tak? No i... Nie chcę właśnie, żeby to też tak zabrzmiało, ale to jakby bardziej naszą intencją jest dzisiaj to, żebyście tak sobie spojrzeli na to, w jakim miejscu jesteście, nie? Że czy rzeczywiście robicie wszystko, żeby wasz pies tylko jak najmniej miał stresu.
Inaczej,
i
czy bardzo się staracie zorganizować tak. psu doskonałe życie?
No.
Bo chyba to jest jakby kwestia tego, że jest taki moment, kiedy na tyle już rozumiesz, że bardzo próbujesz właśnie nie robić błędów i bardzo próbujesz jakby rozumieć tego psa, ale no jakby robić mu lepiej niż w zasadzie się da, nie? I niż tak naprawdę wychodzi ostatecznie, nie? Że po prostu bardzo się starasz, żeby wszystko było doskonale i najczęściej po pierwsze tak nie jest, bo się tak nie da, a po drugie to kosztuje bardzo dużo emocji twoich też, nie? No bo właśnie, bo po pierwsze się bardzo starasz, więc cały czas to jest w takim staraniu, dużo energii się w to ładuje, a po drugie pojawia się straszna frustracja, kiedy się nie udaje.
Tak, jeszcze do tego dochodzi taka presja społeczna, bo prawdopodobnie wśród waszych znajomych jakby jesteście uważani za tych, którzy się znają na psach. Jest
no,
taka szansa.
Tak.
I właśnie ja sama pamiętam to, do dziś czasem mnie to spotyka, że o Boże, twój pies tak robi? Nie? Że
taki niewychowany?
Taki niewychowany i jakby już teraz umiem sobie z tym radzić, ale wydaje mi się, że, znaczy nadal zależy jaki mam dzień, nie? Czasem mnie to bardziej dotyka, czasem mniej. Ale no jest taka presja właśnie, nie? Społeczna. Albo na przykład Jaga bardzo szczeka. I to wynika właściwie z jej charakteru, po prostu ona lubi sobie gadać. I też mam takie, wiesz, mimo że wiesz, wiem, że ona szczeka na miękkim ciele, no bo znam ją, kurwa. Jakby wiem, że ona sobie szczeka na zasadzie, wiesz, że idziemy, ona mówi, mama, rower! Nie? Albo coś tam, nie? A ja mówię, tak, jak widziałam ten rower, nie? Ale mam coś takiego, że kurwa, że ci ludzie, co tu stoją obok na przystanku, to już na nas spojrzeli, nie? Jakby nie było mało tego, że mam, wiesz, pudla w wystawowej fryzurze. I tak wszyscy tak patrzą, nie? Więc jakby...
I jeszcze się drze.
I jeszcze się drze, więc to jest takie...
No i wiadomo, nie? Właśnie te... Ja właśnie miałam bardzo długo to takie, że pies behawiorystki to jest wizytówka, wiesz, twoich no kompetencji. Tak. Więc to, że Wally się nie okazał taką wizytówką, jak chciałam, wiesz, ja go brałam z taką myślą, że on będzie ze mną pracował, a to jest pies, który absolutnie się do tego nie nadaje i nigdy nie będzie tego robił.
No,
to na początku była dla mnie duża taka frustracja, ale też taka myśl, że zawiodłam strasznie, nie? Więc długo ja też biłam się z takimi wyrzutami sumienia, wiesz, trochę oczywiście ze zmęczeniem, bo nie jest łatwo żyć z psem, który ma różne problemy i z którym, wiesz, każdy spacer to jest jakaś tam walka o przetrwanie. którego się nie da wszędzie zabrać, tak na luzie po prostu ciągnąc go za sobą, nie? Nie da się go jak karmelka wsadzić do pociągu z kimkolwiek i po prostu wysłać w świat.
No, chociaż prostu, czasem by się chciało.
Chociaż czasem by się chciało, tak. No, więc jakby faktycznie jakby pierwsze lata nasze wspólne były takie, że ja się bardzo starałam i miałam poczucie, że bardzo mi nie wychodzi, nie? No i to jakby była ta druga chyba kompletnie strona tego okręgu, w którym zaczęłyśmy jakby tego koła, nie? Jakby kompletnie drugi biegun w porównaniu do takiej Fibi i Carmela, przy których w zasadzie nie bardzo wiedziałyśmy i robiłyśmy cokolwiek, a wyszło super. No to wyszło tutaj w drugą stronę, nie?
I nawet pamiętacie może w jakichś tam mega starych odcinkach, jak mówiłyśmy o tym, że jak to kurwa jest, że pan z dzisio ma se kurde pimpusia i ten pimpuś się ciągnie za tym z dzisiem po prostu, wiesz, po tym parku. Mija pięknie pieski, nie goni nikogo, nie szczeka na nic.
Pod sklepem siedzi po sam.
Siedzi bez smyczy pod sklepie, czeka na z dzisia, aż browar kupi. No, ludzie, ludzie.
A my
się szarpiemy. Tu, nie rób tego, ten, długa, patrz, linka, patrz, nie, patrz, linka. Patrz, idziemy na mnie, patrz na mnie.
Tak, treningi, socjal, jakieś tam pomysły, niepomysły, odwrażliwianie, tam jeszcze jakieś warunkowanie, klikanie i inne różne Sranie. Rzeczy. I gówno z tego, no. Nie? No, więc w takim momencie też już byłyśmy. I teraz właśnie to jest śmieszne, bo chyba odrobinę zatoczyłyśmy jakby krąg. I mam wrażenie, że teraz ty przyjadę i ja właśnie przy salonku, bo u mnie jeszcze po drodze był Harry i myślę, że Harry w ogóle zrobił mi tutaj najwięcej, duże nie? takie jakby pranie mózgu, bo no bo on po pierwsze jest psem, przy którym mogłam po prostu odetchnąć, no bo on jest takim psem, że no właściwie wszędzie sobie poradzi, nie? On jest po prostu, jednocześnie będąc psem, przy którym muszę mieć jednak więcej trochę odpowiedzialności niż przy Carmelu, no bo to jest jednak hard, nie? Z instynktem pogoni, z jakimiś swoimi różnymi pomysłami, więc to też nie jest tak, że on po prostu wszędzie bez smyczki sobie tam pójdzie i przyjdzie i tak się kręci pod nogami, ale na przykład kompetencje społeczne ma bardzo duże. Jakby trochę mi przywrócił wiarę w to, że jednak jestem w stanie czegoś psa mądrze nauczyć i potem też pomóc jakimś innym psom i że to nie wszystko po prostu jest do dupy. A jednocześnie no, to jest kurde pies, który te swoje fantastyczne kompetencje nabył w poprzednim swoim domu, w zasadzie po prostu poginając po polu pod blokiem, spotykając dużo różnych piesków, nie? Bez ładu i składu. I tam po prostu pojawiło się połączenie dobrego charakteru. W sensie takiej osobowości stabilnej, no, z doświadczeniami takimi i wyszedł brylant, nie? Komunikacyjny. No więc po drodze pojawił się Harry, który też i mi pomógł i Wolkowi i w ogóle. No ale teraz jest Salomi i Salomi to jest właśnie jakby znowu 180 stopni od tego piku Wolikowego. I to jest taki pies, że mam wrażenie, że teraz mam jest dużo podobieństw do tego, co robiłam z Carmelem, albo raczej czego nie robiłam, z tym, że jakby wokół tego jest dużo większa świadomość, nie?
Tak, to u mnie z Jagą jest to samo, nie?
No, czyli w sensie, trzeci pies jakby,
tak,
nie?
Tak. I właśnie to koło, ta droga, jakby teraz jesteśmy właśnie w takim momencie, że staramy się nie ingerować.
Nie przeszkadzać.
Jednocześnie wykorzystujemy po prostu swoją wiedzę w obserwacji, nie?
Mhm.
Czego ja też się cały czas uczę, bo ja jestem dużo w tyle, wiadomo, nie, niż ty.
No, wszyscy się uczymy.
Ale
cały czas.
Tak. I jakby moim ostatnim takim wyzwaniem właśnie po przeprowadzce, o której tam wcześniej mówiłam, mamy pod blokiem fantastyczny teren. Mieszkam w bloku 20-piętrowym, więc trochę tam tych mieszkań jest, trochę też jest tych piesków. I zaczęłam właśnie dawać Lori trochę większy luz, na zasadzie, że już trochę poznałam te moje psy, co tam, wiesz, pod blokiem hasają.
Mhm.
I teraz na przykład ostatnio jak szłam i Lori była na smyczy, a wiem, że ona sobie nie radzi na smyczy w komunikacji, bo jest ograniczona mną i jeszcze Jagą i czymś tam.
Mhm.
Normalnie, wiesz, jak widzę, że pies na nas idzie, a znam tego psa w miarę, to puszczam Loli ze smyczy, bo ona sobie dużo lepiej poradzi sama. Tym bardziej, że trochę też ty mi dałeś taką, bo nagrywałam Karolinie filmy właśnie, jak Lori się komunikuje, bo wiecie, to też jest pudel, ona na przykład nie umie się najeżyć, nie? Albo ja nie zawsze widzę jej twarz, nie zawsze widzę napięcia mięśniowe, no bo ma dużo futra, dużo zależy od fryzury i stanu szaty, bo też czy jest czysta, czy jest brudna, to serio, to jest głupie, ale to ma znaczenie, nie?
Na pewno dla naszej obserwacji, bo myślę, że psy jednak nie, więcej tak, wyczuwają, tak, nie?
Ale dla mnie, nie? Że ja się czuję w czymś bardziej komfortowo lub mniej i właśnie walczę z takim, że nie, Lori, chodź, musimy odejść albo coś, nie? A z drugiej strony sobie myślę, kurde, no żyj, dziewczyno. Jakby nigdy nic... głupio to zabrzmi, może nie powinnam tak mówić, nie? No ale jakby nie mam podstaw myśleć, żeby mój pies nie umiał się komunikować, a cały czas ją chronię od komunikacji z innymi psami. Jakby to chcę powiedzieć. I właśnie przez te filmy, które ci nagrywałam i wysyłałam, to jakby tylko mnie utwierdziłaś w tym, że Lori jest bardzo kompetentna społecznie, ale jest stanowcza. Ona nie chce kontaktu z innym psem i po prostu na całym swoim ciałem mówi wypad. Nie zawsze psy ją rozumieją.
Ale często.
Często rozumieją.
Naprawdę, tak? Często.
Ale no czasem jakby za długo to trwa, wtedy ona robi jakieś takie swoje.
Tak.
Takie...
W ogóle z Lori jest tak, że ona bardzo ładnie się komunikuje. Na razie ciągle z takim trochę... Jakby sama nie wierzy trochę w to, że ona ma aż taki wpływ, jaki potrafi mieć, nie? I dlatego czasami jest taka trochę nerwowa w tym, no bo kurde, nie ma pewności, że wystarczy się, nie wiem, napiąć i wszyscy to usłyszą, nie? Tak. Więc czasami po prostu wchodzi w jakieś takie mocniejsze komunikaty, no bo właśnie jeszcze tak, nie jest pewna, że da radę. Tak, bo nie wierzy
sobie, że da radę to jednym komunikatem stanowczym, małym.
Ale da.
Nie?
W sensie jeszcze chwila i już będzie dawała radę.
No
nie?
I to jest na przykład dla mnie bardzo dużo. Bardzo. Szczególnie w przypadku Lori. Bo Jagę od samego początku, Jaga jest totalnie inna. Jaga nie wchodzi w przypadkowe w ogóle, wiesz, interakcje. Jak już się, w sensie takie, że świadomie nie wchodzi. A jak już się zdarzają takie przypadkowe, to ona najczęściej sobie, nie wiem, weźmie zabawkę albo patyk i ona idzie. Ona się powącha. Ona idzie, wychodzi. A przy tym nie jest histeryczna, no chyba, że naprawdę gigantyczny pies nad nią się nachyli. Ona waży 3 kilo, więc sobie wyobraźcie. No to wtedy czasem się za mnie schowa, ale to jest okej, nie? I naprawdę jest kompetentna i przy Jadze nie mam w ogóle stresa. A przy Lori mam, bo znam jej historię, bo wiem, co jej zrobiłam z miłości. Jakby... Tam było za dużo miłości, jakby ta miłość powinna być taka sama, ale trochę na innym miejscu.
No bo to była ta taka, wiesz, jak się mówi o rodzicach helikopterach, czyli tych takich rodzicach, co nad swoimi dziećmi tak ciągle krążą, wiesz, no. Niby im, no to wszystko jest z miłości, nie? Bo próbujesz chronić, wszędzie zawieść, nie puścić, no bo się boisz, bo jakby, no bo chcesz pomóc, nie? To jest wszystko jakby, w dobrej wierze, z dobrymi intencjami, ale ostatecznie... odbiera dzieciom taką samodzielność i sprawczość, nie? I właśnie różne kompetencje, które mogłyby jakby nabrać same, albo szybciej same, nie? Gdyby nie miały tego rodzica, który ciągle gdzieś tam za nimi tupta. I myśmy chyba trochę tak właśnie zrobiły, bo z Wollym jest bardzo podobnie. Tylko Wolly jest bardziej agresywny w swojej komunikacji, nie? On jakby... To, co Harry rozwiązuje po prostu napięciem i spojrzeniem, a potem wzrusza ramionami i idzie dalej... to Wolly od razu musi po prostu, żeby pokazać, że on się wcale nie boi, to już musi spuścić taki wpierdol, żeby chociaż nikt nie miał wątpliwości, nie? I jego też dużo więcej rzeczy tak porusza, pobudza, denerwuje, drażni. Jakby trochę to jest kwestia jego osobowości, ale też w dużej mierze tego, że właśnie go nie nauczyłam, w sensie nie pozwoliłam mu się nauczyć takiej samodzielności i tego, że sobie poradzi po prostu w różnych sytuacjach, nie? No i teraz mam Salomika, którego właśnie, tak jak ty Jagę sobie zaczęłaś prowadzić już inaczej, no to ja z Salomkiem też już jakby zupełnie inaczej działam. I właśnie tak mi się wydaje, że to jest takie trochę zatoczenie koła, w sensie, że dużo mniej, powiedzmy, robię, nie? W sensie dużo mniej... Czy to się nagrywa? Tak. Dużo mniej próbuję go uczyć, a dużo bardziej pozwalam mu się uczyć, nie? I na pewno... Czy w ogóle ja teraz tak jak na to patrzę, to sobie myślę, że no przy Salomim po prostu mam 1000 razy łatwiej, nie tylko ze względu na to, że już mam jakieś tam doświadczenie, ale też na to, że po prostu całe warunki naszego życia są 1000 razy lepsze, nie?
Tak.
Po pierwsze mieszkamy w miejscu, w którym w zasadzie przypadkowe kontakty prawie się nie zdarzają, bo mieszkamy sobie powiedzmy na wsi, więc jak idziemy sobie na spacer, to idziemy pod domem, idziemy w pole, nie wpadamy na nikogo, nic takiego się nie dzieje. Więc jeżeli chcę go zabrać w jakieś miejsce, które jest trudniejsze, to robię to z premedytacją. Po drugie mam całą masę psich znajomych po prostu, więc on nie dość, że mieszka z psami, w przeciwieństwie do Łolika, który był sam.
No to jeszcze on zna opiekuńczą matką.
Tak,
nie?
No. Więc teraz on mieszka z psami. Bardzo dużo, jakby bardzo mocno teraz ufam już moim psom dorosłym, że one sobie poradzą i jakby też mu wytłumaczą różne rzeczy, więc też się nie wtrącam często w ich jakieś tam rozmówki. Więc po pierwsze chłopcy moi, w sensie whippety dużo Salomkowi dają. Po drugie mam po prostu całą masę psich znajomych, więc on cały czas jest wśród psów i to są generalnie fajne psy, nie? Różne, bardziej intensywne, mniej intensywne.
Duże,
nimi,
małe.
Tak, między
wszystkie.
Nimi są różne. To nie jest tak, że wszyscy są tylko tacy mądrzy i tuptają.
Nie,
oczywiście,
nie,
że nie.
Jest tam też Lori.
ale jest... Ale jakby ufam, że po prostu będzie miał okazję pogadać z różnymi psami w fajny, bezpieczny sposób, nie? Oczywiście, że to już jest też tak, że jakby wiedziałam, co biorę, nie? To nie było tak, że o, ładny ze zdjęcia, bo z Wolkiem tak trochę było, bierzemy. Tylko faktycznie już się nad tym trochę pochyliłam, więc on po prostu ma w pakiecie genów absolutnie fantastyczny temperament, więc to też jest dużo łatwiejsze. Ale ja już też mam w sobie po prostu bardzo dużo takiego przyzwolenia na to, żeby sobie właśnie odpuścić, przestać w ogóle, przestać mu przeszkadzać, nie? Jakby ufam mu, że on dobrze wie, co robi, a ja tam jestem po to, żeby nam było razem fajnie i żeby mu pomóc, jeżeli mnie poprosi.
Tak, tak.
I na przykład to, co jest zupełnie inne niż wcześniej było, to, że on bardzo dużo chodzi luzem. No i to też między innymi ze względu na to, że mamy dobre warunki po prostu, ale on bardzo dużo chodzi luzem i ja go prawie nie przywołuję. W sensie tam jakieś przywołanie mamy, ćwiczymy oczywiście, wiadomo, tratatata, chociaż to jest Saluki, więc jakby z tym przywołaniem to i tak nigdy nie będzie tak jak z owczarkiem czy z pudelkiem, ale ja go na spacerze prawie w ogóle nie wołam, nie? On po prostu jakby... On się ma pilnować mnie, a nie ja cały czas wisieć nad nim, nie? Więc pozwala mu sobie odbiegać gdzieś tam, no oczywiście, że no, wybieram miejsca, które są bezpieczne, nie? To nie jest tak, że on chodzi i biega sobie po ulicy i podbiega do wszystkich, nie? Tylko...
Jaga biega po ulicy.
No, ale... ale wiesz, ale... zanim Jaga dobiegnie do ulicy z chodnika, to pani!
Nie, ale...
A Salek to robi jednym susem, nie?
To prawda, ale serio, Jaga chodzi... Przepraszam, bo jestem za daleko chyba. Serio, Jaga chodzi bez smyczy po Warszawie. Nie wszędzie, ale tam, gdzie mogę. I ja ją przywołuję. W sensie ma zajebiste przywołanie. Przywołanie, jakie ma Jaga, to no. jest po prostu hit. Ale no właśnie na to stawiałam głównie. I to jest... To jest jakieś... To jest dziwne dla mojego mózgu. Są dni, kiedy mam w sobie jakiś taki, no coś mnie zdenerwowało, albo w pracy, albo w ogóle coś i wtedy jej nie puszczam, bo wiem, że to się nie uda, bo też czuję, że się boję. A są takie dni, że idziemy, nie?
Wiem, bo ja też tak mam, że po prostu są takie spacery, kiedy w ogóle się nie odzywam i sobie pieski biegają i ja mam z tym luz, a są takie, że wiem, że coś się zjebie po prostu. I wtedy albo nie idę na jakiś porządny spacer, tylko się zadowalam jakimś krótkim, albo właśnie ich nie puszczam ze smyczy, tylko sobie chodzimy, nie? No właśnie to jest to. To też jest ten element odpuszczania, mam wrażenie, że generalnie chodzi o to, żeby przestać tak bardzo mieć poczucie, że wszystko od nas, kurwa, zależy. Bo wcale tak nie jest, nie? Żeby sobie dać spokój trochę z tym, że to nie jest tak, że pies ciągle, nie wiem, że codziennie, 3 razy dziennie trzeba ćwiczyć coś. Że w tym wieku to pies już się musi nauczyć tego albo tamtego. że twoją odpowiedzialnością wiecznie jest, żeby on teraz nie patrzył, nie szedł, wszedł, jak mu pozwolisz, to oddychał, jak mu nie pozwolisz, to się nie wysrał, wiesz, że to wszystko jest ciągle takie, a i jeszcze na dodatek, że jak się dzieje coś złego, to też to nie zawsze jest twoja wina, w sensie złego, coś trudnego, nie? Jakby, żeby pozwolić trochę rzeczom się dziać, psom być psami i sobie też, kurde, mieć czasem lepsze, a czasem gorsze dni. I nagle się okazuje, że jakoś tak ze wszystkim jest łatwiej.
Tak, i jesteśmy połączeni na jakimś po prostu jakimś nienazwanym poziomie, jakimś niematerialnym poziomie. I wszyscy wiemy, że po prostu każdy z nas to mówi, że o, ona wie, że ja się dzisiaj jestem smutna, nie? Mhm. I wtedy albo... popatrzcie, że od razu na przykład pies nie wymaga długiego spaceru, nie?
No, jak ja się źle czuję, to psy po prostu się obkładają tak. dookoła i śpią, i nie? No, tak. No. No i kurde, i wszyscy to wiedzą. To jest właśnie takie śmieszne, no bo też często się mówi, że na przykład, że właśnie, że smycz jest przedłużeniem, jakby waszą taką, takim waszym połączeniem, nie? Że przez tę smycz idą wszystkie emocje, wszystkie napięcia i tak dalej. I wszyscy, jakby generalnie większość trenerów się wokół, to powtarza i się zgadza z tym. A to przecież nie jest, no w sensie, my wszyscy mamy na myśli chyba jednak coś takiego właśnie niematerialnego, jakiś rodzaj takiej więzi, jakiejś energii, która tam idzie, bo przecież to nie chodzi o to, że badania udowodniły, że przez smycz takimi, nie wiem, częstotliwościami przemieszcza się tam coś, nie? No nie, to jakby to jest coś takiego niewypowiedzianego.
Tak samo mówi się, że psy się upodabniają do ludzi, do charakterów.
Do swoich właścicieli, no tak, no. tak, tak. Czy opiekunów. Albo odwrotnie.
Albo odwrotnie.
No i bardzo często tak jest. Bardzo mi się często zdarza, że idę na konsultacje i naprawdę te psy i ci ludzie są podobni, nie? Nawet czasami to już mam wrażenie, że już nawet miny robią te same. Wiesz, mimika jest podobna, nie? Ale bardzo często jest tak, że jak ktoś jest taki szybszy i bardziej energiczny, to i jego pies taki jest, a w drugą stronę tak samo. I wiadomo, że to pewnie trochę wynika z tego, że jak ktoś jest bardziej taki na przykład misiowaty, no to nie chciałby mieć takiego psa, co oczywiście. Się cały czas rusza, więc sobie po prostu bierze nawet podświadomie, tak nie? jest, wybiera coś takiego spokojniejszego, ale też często jest tak, że nawet wśród takich, nie wiem, nerwowych.
Ale w obrębie jednej rasy przecież,
tak,
nie?
że są psy takie spokojniejsze, ze spokojniejszymi
ile
ludźmi.
Poznałyśmy przecież whippetów, bo jest zatrzęsienie whippetów, mhm. nie? Że na przykład ja, jak myślę o whippecie, to widzę takiego harołolika.
Mhm. Coś między tym a tym.
Między tym a tym, a z drugiej, wiesz, zwierzę szybkie, takie nie do końca patrzące na człowieka w decyzji, mm-hmm. nie? A z drugiej strony nieraz widzę na targach, jak przychodzą do mnie klienci, nie? Z whippetami i ci klienci tacy oho, a ten whippet taki oho, nie? Co tak ciapkają tam, nie?
Tacy sami, no.
I ja wiem, że to są jakieś warunki, że tam jest trudno, że pies może i się tam, nie wiem, zamknął w swojej... Ale zostawmy to, nie? Nie szukajmy zawsze, kurde, wiesz, wytłumaczenia na każdą, aby on pierdnął, bo po prostu mu, nie wiem, dałam to i na pewno dlatego ten... Wiadomo, każdy to robi, ja też to robię. To jest nasza jakaś taka natura, nasza chęć zrozumienia świata. To jest potrzebne,
sobie.
Tak, żeby mhm. żyć, tak? Ale z drugiej strony naprawdę taką wielką lekcją jest zatrzymanie się.
Tak,
przestanie
właśnie...
siedzieć w tym mózgu i analizować swojego własnego psa.
Bez przerwy.
Jak byście się czuli w związku? Jak bym się czuła, gdyby mój Szymon zawsze, za każdym razem, jak nie wiem, ja sobie coś zjem, a on analizuje.
Albo że coś zrobiłaś i tak, o Jezu.
O Jezu, bo ty wtedy to i to.
Albo... Czy ty się zarumieniłaś, bo ja powiedziałem i się tak. poczułaś?
Czaisz, jak ktoś by za nami łaził i nam tak mówił?
No.
Ja pierdolę, to jest creepy teraz ten przykład.
Można by było dostać.
Nie planowałyśmy go powiedzieć, nie. ale to jest zajebisty przykład.
Ale to jest dokładnie to, co robimy bardzo często z psami, nie? Każdy jeden sygnał bez przerwy analizujemy i zastanawiamy się, co poszło dobrze, co poszło niedobrze, czy ja coś mogłam zrobić, a co należy zrobić. A może, znaczy, to jest w ogóle super, bo wiecie, że ja też uwielbiam się o komunikację i dużo o niej mówię i często analizuję jakieś sygnały, ale jednocześnie można też po prostu trochę dać dziać się rzeczom, nie? Jakby rozumieć, właśnie być po to, że jeżeli pies się zwróci o jakąś pomoc albo faktycznie gdzieś tam jest coś potrzebne, to to pomóc, ale też nie brać sobie do głowy, że właśnie wszystko jest waszą odpowiedzialnością.
No, wiecie, chodzi o takie małe kroki, nie? Tak zachęcamy was do naprawdę małych kroków. To nie znaczy, że jak macie, nie wiem, reaktywnego psa, to macie go teraz puścić ze smyczy w parku i zobaczyć, co się stanie, bo no nie do końca, bo tak jakby nie chciałabym spotkać tego psa z Jagą na przykład, czy tam no, w ogóle bym nie chciała, tak? Biegającego bez smyczy, wiesz, gdzie moje psy też są puszczone, ale właśnie chodzi o takie małe rzeczy. Co może być taką małą rzeczą?
No ja na przykład z Wolim teraz tak mam, że po pierwsze już wiem, że na przykład jeżeli będziemy wyjeżdżać na wakacje gdzieś, gdzie będzie wymagająco i niekoniecznie zawsze tak totalnie pod psy, to jestem w stanie wziąć ze sobą Harego i Salomika, a Woli prawdopodobnie pojedzie do dziadków na wakacje wtedy. I jeszcze kiedyś byłoby mi strasznie przykro, i w ogóle, że jak to tak, że jakoś sobie poradzimy i coś tam, a teraz już jakby mam takie, dobra, on po prostu nie lubi takich rzeczy, dam mu spokój i wszyscy będziemy szczęśliwi, nie? Albo nasze codzienne spacery wyglądają tak, że ja sobie też bardzo odpuściłam kontrolowanie i dużo więcej pozwalam Łolikowi chodzić luzem, ale po pierwsze sprawdzam miejsce, żeby było bezpieczne, a po drugie zwykle biega w kagańcu. I to mi daje mnóstwo takiego poczucia, że nawet jeżeli coś się wydarzy,
to najwyżej kogoś drapnie.
Tak, trochę przestraszy, wiadomo, tak. Że no, jakby staram się, żeby takie rzeczy się nie działy, nie? Ale jakby co, to mam w głowie luz, że nie wydarzy się nic bardzo strasznego, a im więcej ja mam w głowie luzu, tym więcej on ma luzu, nie?
Tak, tym nie... Tak.
I jakby, i on może sobie teraz też mieć więcej swobody, więc się jakby to wszystko mniej, wszystko się jakby tak rozchodzi, nie? Całe to napięcie gdzieś tam schodzi, bo nie ma tak, że on by chciał pobiegać, ale nie może, bo ja go nie puszczam, bo ja się boję, a im bardziej się boję, tym bardziej on jest sfrustrowany i to się tak, wiecie, kręci, nie?
To jest czysta psychologia, nie? No. To jest wpływanie na siebie na jakimś poziomie niematerialnym, a no to chyba jest bardzo blisko właśnie przecież do...
Tak, no to jest taka, wiecie, koregulacja, nie? W sensie jeden organizm wpływa na drugi. No. Zresztą to jakby, to tutaj właśnie też łatwo jakiś przykład. Zwykle jak, nie wiem, jesteśmy właśnie z kimś w relacji, ten ktoś akurat jest właśnie zdenerwowany, coś się dzieje, to i my zaraz czujemy to zdenerwowanie, nie? I trudno po prostu leżeć sobie w kapciach z nogami w górze i oglądać Netflixa, jak osoba obok po prostu wychodzi przeżywa z siebie, coś, bo coś się dzieje, nie? I z psami jest podobnie, no jakby jak my się denerwujemy, to i psy to czują i też się trochę denerwują. Jak psy są jakieś też pobudzone z jakiegoś powodu, to my się zaczynamy pobudzać. To jest ten standardowy przykład, który no zawsze poruszam z ludźmi na konsultacjach, że jak się ma psa, który ma jakiś problem, to bardzo szybko jest tak, że wychodzisz na spacer od razu na takiej czujce, nie?
Oczywiście.
O Jezu, tu się rozglądasz, to ściągasz smycz właśnie, dużo zawsze się rozglądasz. I to jest normalne, to jest oczywiście jakby, to nie tak, że teraz my wam powiem, że o, teraz tak tacy nie bądźcie, nie? No bo nie, to nie o to chodzi.
Nie, ja cały czas to robię, oczywiście, ale pilnuję się, no.
Ale im więcej, im bardziej zadbacie po prostu o siebie i o jakby zorganizowanie sobie jakichś takich warunków, żeby sobie móc trochę dać na luz i im bardziej poczujecie, że...
Umiecie,
ale też, że to naprawdę nie wszystko jest waszą odpowiedzialnością, a nie odpowiedzialnością waszego psa i że po prostu rzeczy będą się działy.
Ale wiesz co, ja chcę powiedzieć przykład nasz, przyszedł mi, że te wystawy, to co mówiłam, że tam w zeszłym sezonie było nam ciężko i ja miałam wielki bunt z tym i taka byłam zdenerwowana, nie podobało mi się tam. A teraz podeszłam też do tego w ten sposób, że raz, że już nabyłam wiedzę i wiem po co to robię, ale to też o tym będziemy opowiadać, ale po drugie sobie myślę, kurwa mać, Jaga, jak ja rozumiem, że tu nie jest fantastycznie.
Że wolałabyś biegać po łące.
Wolałabyś biegać po łące. Ja prawdopodobnie też. Ale jakby chcę się w tym rozwijać. Jest Jaga predysponowana i psychicznie, i anatomicznie jakby do tego, żeby się sprawdzać w tym, w cudzysłowie, sporcie. Ale też jest mi to potrzebne do hodowania. No ludzie, nie oszukujmy się. Więc tak jakby stara. Chciałabym, żebyś po prostu poświęciła mi 4 godziny swojego życia, mniej więcej.
Raz na ruski rok.
Raz na ruski rok, bo nie jeździmy przecież co tydzień. I tak jakby tyle. Tyle od ciebie wymagam. Nie jest tu źle. Wiecie co, w zeszłym sezonie naprawdę starałam się kontrolować wszystko. Mówię, o Boże, ona się boi, ona coś tam. Ale ci hodowcy patrzyli na mnie jak na pojebaną. Bo umówmy się, no mało który hodowca jakoś tak prężnie w tym behawiorze się porusza.
To prawda.
I jakby okej. Okay. Więc ja tam wychodziłam na świra i trochę, no właśnie to jest to trochę koło, nie? Że ja tak byłam jeszcze w tej głowie, w tej wiedzy, ale jednocześnie widzę tych ludzi, co mają wywalone jaja i te ich psy też mają wywalone jaja i sobie myślę, czemu ja tak nie mogę? Przecież mam wiedzę, umiem stworzyć psu jak najlepsze no a właśnie nie. Bo ja jestem zestresowana, bo cały czas mam bieganinę w głowie pod tytułem, co mogę zrobić lepiej, jak się przygotować, a czy ona, nie wiem, zjadła CBD wczoraj, czy nie. Ja pierdolę, no ludzie. No. I teraz pojechałam właśnie też na tą wystawę z wywalonymi jajami, jak tylko umiałam. I było super. I w ogóle, wiesz, jadła mi smaki na ringu, bawiłyśmy się piłką, jak wygrała, wiesz, wyciągnęłam, nawet mam film, jak tak tą piłę o ziemię i ona taka i super w ogóle, nie? I to po prostu działa. I teraz już nie jadę tam na zasadzie, że o Boże, do tych bufonów,
Boże, i jeszcze musimy to jakoś przetrwać, i musimy to mój biedny pies.
I Boże, i coś tam, a wiecie, no... Jeszcze tak się składa, że mam najgorszą rasę, jeśli chodzi o wystawianie, w sensie o no, grooming, nie? Więc jakby to nie jest tak, że jaga może przyjść za 5 wystawa i 5 po wyjść, tylko to są 3 dni kąpania, strzyżenie, chuje moje dzikie wiąże. No i jakby też zależy mi, żeby wygrała i żebyśmy jak najszybciej mogły zakończyć czempionat. No bo nie będziemy musiały tego...
A to są robić czas, często. Czas i koszty, wiadomo. A
to są, dla mnie to są duże koszty, no bo ten grooming, no bo to, wiecie, tam naprawdę to w pudlach jest chyba po prostu najdroższe, no bo siłą rzeczy, tak? Mhm. I to jest super. I właśnie zdałam sobie, jak wyszłam z tej wystawy i sobie pomyślałam, kurczę, no i można tak se normalnie po prostu przyjść z pustą głową i nie narzucać sobie i coś tam?
Załatwić i wyjść.
I wyjść, nie? A jeszcze
I pójść na łąkę pobiegać.
Na przykład, nie? I co, stało się coś, kurwa, że się mój piesek zestresował na chwilę? No nie.
No, ty też jakby się zestresowałaś, wiecie, nie?
Ja też się zestresowałam i każdy z nas... Życie to stres. Trzeba umieć sobie radzić ze stresem. Ostatnio miałam mieć trening agility... Ale był taki gigantyczny wiatr. Nagrywamy to w kwietniu, na początku i jakby to tak wiecznie jest. I wiecie, to w takim namiocie miałyśmy mieć zajęcia i ten namiot cały tam hula wiatr. No i Basia, trenerka, do mnie napisała, czy będziemy. Ja mówię, wiesz co, będziemy. No Jaga się jakoś bardzo nie boi. Ona mówi, no, że tam pieski się wypisują, że się opiekunowie boją. Ja mówię, stara, jak mówi klasyk, bój się i rób. No co ja ją przed wiatrem, kurwa, mam chronić? Co prawda, to były takie huraganowe wiatry. Ale myślę, z Lori bym zrezygnowała, bo Lori by nie dała rady. Ale Jaga jest inna. I ja no mówię, dam radę, nie?
To jest to a propos tego, żeby mieć wywalone, a jednocześnie ze świadomością, nie? Że już wiesz, że Lori by nie dała rady. Tak. Dla niej to będzie właśnie ta za trudna sytuacja, więc jej tam nie wsadzisz. Ale to nie jest chronienie każdego przed każdą sytuacją, nie?
Tak, no.
No, więc jakby ze świadomością, no bo tak jak mówisz, trzeba się nauczyć sobie radzić ze stresem. Jednocześnie ja jestem bardzo daleka od takiego podejścia, żeby psu z tego stresu dokładać, bo ma się nauczyć.
Nie. Mówimy o naturalnych sytuacjach.
Tak, żeby mu po prostu też trochę...
Dać pewności siebie, to jest ten nose work z Lori.
Tak, żeby po prostu, jak już jesteśmy w stresującej sytuacji, to najpierw dać psu zrobić po swojemu, albo go zapytać, czy masz pomysł, nie? Rób jak uważasz. No jeżeli nie ma, no to ja wtedy jestem i może mam jakiś pomysł, bo już coś tam wiem. Albo widzę, że sobie nie radzi, więc jakoś na to zareaguję. Natomiast to już nie jest wprowadzenie psa od razu w banieczce, nie?
Tak.
W banieczce mojej opieki i mojej miłości i już zagadywanie, już zasmaczkowanie i już chronienie, tylko wchodzimy, sprawdzamy, zobaczymy, no co będzie. A jak trzeba będzie pomóc, to jestem tutaj i mam jakieś tam narzędzia, żeby to zrobić. Nie?
Fajnym przykładem jest właśnie to moje budowanie zaufania do Lori, bo to jest mój problem, nie jej. A propos tej jej komunikacji i relacji z innymi przypadkowymi psami. I właśnie my to teraz tak robimy, nie? Że Lori jest puszczona, robi coś, ale widzę, że nie ma na tyle odwagi, żeby się odwrócić i odejść. Nie? I ja jej wtedy mówię, chodź, nie? Tam jakoś jej próbuję coś.
Możemy
tam
odejść, nie?
Albo czasem nawet jak widzę, że już to za długo trwa i oboje, dwa te pieski nie wiedzą, co zrobić, no to na przykład ja wchodzę tak totalnie, że jednego mam przy kolanie nos, a drugiego
tak,
przy...
między nich po
tak,
prostu.
Przy z drugiej strony. Totalnie, wiesz, na żyletki. I wtedy zwykle jest, okej, okay, ten.
Czyli pomagasz, ale najpierw dajesz im po prostu tak, po swojemu,
tak,
nie?
Tak, jakby patrzę, co zrobią i tak, no. I wiadomo, że no, wiesz, też często jest nerwowo, bo na przykład Lori, bo Lori też jest taka, że ona nie podchodzi do innych psów, tylko reaguje jak do nas podchodzą. No więc też ostatnio tam nam podszedł jakiś piesek i Lori za mocno zareagowała, nie? I wtedy ja też i interweniuję, nie? Że jakby, ej, no stara, jakby...
Bez przesady.
Bez przesady, tak? No i te pitu i wychodzimy z tej sytuacji. Ale to daje nam taką właśnie swobodę i taką... Coś takiego, że ściąga ze mnie ten ciężar odpowiedzialności.
No. Po prostu idziesz przez życie zamiast walczyć o życie, no.
Tak. I może dlatego mówiłam w zeszłym odcinku, że na tym Żoli jest tak super, mimo że to jest miasto. I jest mi tu lepiej niż na obrzeżach Warszawy, gdzie nie działo się nic. I jakby dla mnie to jest taki duży krok do przodu właśnie, że mam możliwość, żeby Lori odnalazła się w tej nowej rzeczywistości, nie? Super, super fajne to jest, ale no długo to trwało. W sensie trzeba było naprawdę to koło odbębnić takie, wiecie,
no ja tak
srogie.
Właśnie, tak myślę sobie, że to wiecie, my sobie teraz możemy pogadać, bo tak właśnie zauważyłyśmy jakoś tak u siebie taką prawidłowość zataczania tego koła i czasami sobie, jak sobie patrzę gdzieś tam na ludzi właśnie, którzy mają psy i tak się starają świadomie, że oni też są w różnych jakby momentach tego koła, ale bardzo wielu z nich właśnie też je tak zatacza jak my trochę, nie?
Tak, i nie chodzi o to, żeby komuś skracać drogę. W ogóle nie.
Bo to się nie da.
To się
tak.
nie da.
Ale tak, żeby wam powiedzieć, że my akurat przeszłyśmy sobie właśnie drogę taką.
I że kiedyś
taką,
będzie lepiej. Prawdopodobnie.
Pewnie tak. I że właśnie no my mamy teraz takie doświadczenie obie właśnie podobne i już sporo osób, z którymi gadam jakby mówi, że kurde, ja też tak właśnie mam, nie? Że jakby od wyjebki z niewiedzy przez wiedzę i analizę aż za bardzo, po taką świadomą wyjebkę, mądrą już wyjebkę, nie? Taką nieprzypadkową.
Bo wiecie, to wynika z tego, że te rzeczy, które czytałyśmy w książkach, po prostu nie sprawdziły się na naszych psach. Bo gdyby się sprawdziły...
Albo się sprawdziły, tylko chciałyśmy za mocno.
No może.
Wiesz, w sensie to wszystko nie jest głupie. To, co myśmy robiły, to nie było złe, tylko
dalej
tego
to robimy,
było
tylko
za dużo.
Mniej, nie?
Tak, no, właśnie. No jakby intensywność, nie?
Tak, tak. No ale nadal jakby, wiesz, nie było to tak przedstawione, żebym umiała to zastosować poprawnie.
Tak, no
tylko było to tak
teoria,
komunikowane, że trzeba tak i tak, wtedy, czyli kurwa zawsze w naszym przypadku, nie?
No, no po prostu czym innym jest teoria, czym innym praktyka i nie da się nauczyć praktyki nie praktykując.
Tak.
Więc po prostu to i tak, no tak jak mówisz, skrócić się tej drogi nie da, nie? Po prostu niektórzy mają pewnie taki temperament jak my, że właśnie bardzo chcą wszystko i zawsze i świetnie i wtedy wpadają w te pułapki mocniej, a są tacy, którzy mają więcej w sobie jakiegoś takiego spokoju i może, nie wiem, zaufania do jakiejś swojej intuicji i im wtedy jest trochę łatwiej i może nie wpadają w takie skrajności, jak u nas akurat było. Ale tak czy siak, myślę, że każdy swoją drogę musi odbębnić.
Tak, i może na tym w sumie zakończmy.
Dobra. Dajcie znać, w którym... Czy też się czujecie, że idziecie po tej drodze, czy może jakby widzicie jakieś swoje już, wiecie, kamienie milowe, które już są za wami. I w ogóle co myślicie? Może nas niektórzy nie będą lubić teraz, jak tak powiemy. I powiedzą, że a jak to tak nic nie robić i w ogóle.
No to... Ale wiesz, no to właściwie nie chodzi o to, żeby nic nie robić, bo... No kurde, no jak ktoś tam te nasze Instagramy obserwuje, to przecież widzi, że ja co tydzień jestem na treningu z jedną, co tydzień z drugą, tu grooming, tu coś tam, przecież to są wszystko aktywności relacyjne, jakby to nie chodzi o to. Jeśli tak to zrozumieliście, to w ogóle posłuchajcie jeszcze raz chyba. Albo my powinnyśmy się lepiej
wyrażać chyba raczej tak. No dobra, nie wiem, czy zostałyśmy dobrze zrozumiane, mam nadzieję, że tak. A jak nie, to trudno. To może kiedyś nagramy inny odcinek i pewnie będziemy w jeszcze jakimś innym miejscu naszej drogi psiej i wtedy wam opowiemy o tym miejscu.
Tak jest. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, to oczywiście szarujcie, subskrybujcie i lubcie nas, tak jak i my was lubimy. Zabrzmiałam jak w kościele trochę. A jeśli macie ochotę, możecie postawić nam kawę.
Mm-hmm, tak. Zapraszamy was na stronę Buy Coffee.
Tak, podlinkujemy.
Podlinkujemy i tam, jeżeli macie ochotę nas wesprzeć i pomóc nam w sumie robić te treści dalej, które robimy, to możecie nam taką, wiecie, symboliczną kawkę wirtualną postawić. Będziemy bardzo wdzięczne za to.
Tak, zdecydowanie tak. I fajne jest też to, że to jest takie jednorazowe, że to nie jest Patronite, nie musicie nas wspierać co miesiąc, ale możecie. No i kurczę, to będzie taki właśnie napęd rozwojowy dla nas, a mamy trochę rzeczy przygotowane i no zobaczymy, nie?
A na razie całujemy was mocno, idziemy mieć wyjebkę.
Tak jest. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I do następnego.
Pa.
Pa.